Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 8. W dzisiejszym odcinku przedstawię zagadnienia związane z geolokalizacją. Krótkie bio. Na co dzień pracuję w firmie Holte Software jako software inżynier. Prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com. Jestem redaktorem naczelnym portalu CodeGuru.pl oraz posiadam tytuł MVP w kategorii Windows Phone Development. Dzisiejszą prezentację podzieliłem na dwie części. Pierwsza z nich skupi się na lokalizacji jako takiej, natomiast w drugiej części przedstawię możliwość śledzenia lokalizacji wówczas, gdy nasza aplikacja nie jest tą pierwszoplanową aplikacją. Oczywiście do każdego z tych zagadnień będzie dołączone demo. Przejdźmy zatem do pierwszej części, czyli części poświęconej lokalizacji. Jeżeli nasza aplikacja chce korzystać z lokalizacji oferowanej przez urządzenia z systemem Windows Phone, wówczas musimy w manifestie aplikacji zaznaczyć capability oznaczone jako ID Cap Location. Bez tego oznaczenia nasza aplikacja w momencie próby dostępu do danych z GPS uzyskałaby błąd. W stosunku do wcześniejszych wersji systemu Windows Phone oraz API, które im towarzyszyły, zmianie uległa przestrzeń nazw, która nas interesuje, jeżeli chcemy używać geolokalizacji. W tym momencie używamy przestrzeni nazw Windows Devices Geolocation. Dodatkowo zmianie uległa nazwa klasy, z której będziemy pobierać informacje na temat lokalizacji. Wcześniej był to GeoCoordinate Watcher, teraz jest to klasa Geolocator. Oczywiście wcześniejsze aplikacje, które bazują na GeoCoordinate Watcherze, są dalej wspierane, natomiast w nowych aplikacjach zaleca się używanie nowej klasy, czyli Geolokatora. Klasa Geolokator posiada kilka interesujących zdarzeń oraz metod. Otóż przede wszystkim mamy zdarzenie position change, które występuje w momencie, gdy pojawiła się nowa informacja odnośnie lokalizacji i pod to zdarzenie będziemy podpinać naszą logikę związaną z prezentacją tych zmian. Dodatkowo mamy do dyspozycji zdarzenie status change, które pozwala rozpoznać, w jakim stanie znajduje się geolokator. I tak może być on wyłączony w trakcie inicjalizacji, nie posiadać żadnych danych, ready, i to jest najistotniejsza dla nas flaga, gdyż wówczas ten geolokator będzie posiadał dane dla nas. Not available oraz not initialized są to kolejne stany geolokatora, które uniemożliwiają nam pobranie jakichkolwiek danych odnośnie współrzędnych. Istnieje również metoda getGeoPositionAsync, która pozwala jednorazowo pobrać informacje na temat naszej lokalizacji. Jest ona zalecana w momencie, gdy nie interesuje nas śledzenie, ciągłe śledzenie użytkownika, a to dlatego, że jednorazowe odwołanie się do API lokalizacji zużywa dużo mniej baterii niż ciągłe śledzenie i wykorzystywanie zdarzenia position changed. Przejdźmy zatem do dema tej pierwszej części. Jak wspomniałem, w Visual Studio w pliku WMAP Manifest musimy zaznaczyć capability o nazwie ID Cap Location. Teraz możemy przejść do strony demonstracyjnej, którą przygotowałem. Posiada ona dwa przyciski. Nas w tym momencie będzie obchodził ten pierwszy, czyli Get Location. W obsłudze zdarzenia klik na danym przycisku tworzymy nową instancję geolokatora. Ustawiamy dla niego pożądaną dokładność, z jaką powinien być nam przedstawiony odczyt, a następnie wykorzystujemy metodę Get Geoposition Async, która może przyjmować dwa parametry. Pierwszy z nich to jest, jak stary odczyt z GPS-a jesteśmy w stanie zaakceptować. Jest to używane przede wszystkim w momencie, gdy korzystamy z geolokalizacji i wówczas w cache'u systemowym znajdują się pewne dane na ten temat. Jeżeli w naszym przypadku są one nie starsze niż 5 sekund, wówczas taka informacja będzie pobrana z cache'a zamiast z właściwego odczytu. Dalej mamy informacje na temat tego, jak długo chcemy czekać na odczyt lokalizacji. W tym przypadku jest to 10 sekund, natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli przekroczymy te 10 sekund, wówczas zostanie zrzucony wyjątek. Stąd mój komentarz o tym, żeby pamiętać o try catch. W momencie, gdy uzyskamy takie dane, jedyne co musimy zrobić, to ustawić wartości dla naszych pól tekstowych, które się znajdują na ekranie i ustawiamy to przy pomocy właściwości latitude i longitude uzyskanych z obiektu geocoordinate. Możemy zatem uruchomić naszą aplikację i w momencie, gdy aplikacja działa, możemy wybrać przycisk Get Location. W tym momencie wyskoczyła ikonka lokalizacji, która pokazuje informację o tym, że próbujemy uzyskać dane z GPS. Jak widzimy, dodatkowo pokazała się informacja o naszej aktualnej lokalizacji. Oczywiście możemy skorzystać z dodatkowych narzędzi, które wchodzą w skład API i posiadają możliwość wybrania lokalizacji, w której się znajdujemy. Możemy ją w ten sposób zmienić i ponownie pobrać lokalizację. Ok, zmieniła się. Przejdźmy zatem do Gdańska. I pobierzmy ponownie wartości. Jak widać, wartości te się zmieniły. Drugi przycisk, który widać na formatce, służy do pobrania informacji przy pomocy zdarzenia position change. Tego typu pobieranie informacji jest to ciągłe śledzenie naszego użytkownika. Obsłudze zdarzenia klik tego przycisku ponownie tworzymy obiekt geolokator. Ustawiamy mu informacje na temat pożądanej dokładności, ale dodatkowo możemy ustawić dwa elementy. Pierwszy z nich jest to movement threshold, który pozwala w metrach wyrazić, jaki jest margines przesunięcia użytkownika czy przesunięcia urządzenia, który będzie nas interesował. W tym przypadku, jeżeli użytkownik przesunie się o więcej niż 20 metrów, wówczas takie zdarzenie trafi do naszej aplikacji. Jeżeli to będzie ruch mniejszy niż 20 metrów, wówczas taka informacja zostanie zignorowana. Dodatkowo mamy informację na temat report interval. Pozwala nam ustawić czas w milisekundach, co jaki będziemy chcieli być informowani o jakichkolwiek zmianach. W tym przypadku zostawiłem tą właściwość zakomentowaną. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób możemy pobrać informacje w zdarzeniu position changed i jak widzimy, jako parametr do tego zdarzenia otrzymujemy obiekt typu position changed event args, który zawiera w sobie, podobnie jak wcześniejszy, rezultat wywołania pojedynczego GPS-u. Tutaj również mamy informacje na temat współrzędnych geograficznych. Po uzyskaniu takich informacji jedyne co pozostaje nam zrobić jest to ustawienie wartości pól tekstowych. Uruchamiamy naszą aplikację ponownie i tym razem klikamy przycisk Track Location, który inicjalizuje GPS i w momencie, gdy GPS jest gotowy, wyświetla informacje na temat pierwszej współrzędnej. Ok, przesuwamy się na mapie w jakieś inne miejsce. I widzimy, że dwie labelki, które są umieszczone na naszej formatce, zmieniają swoje wartości, tak jak my zmieniamy lokalizację na mapie. Przejdźmy zatem do drugiego zagadnienia, którym jest śledzenie lokalizacji w tle. Okazuje się, że nasze aplikacje tworzone na system Windows Phone 8 mogą działać w tle w przypadku, jeżeli będą one aktywnie śledzić lokalizację użytkownika. Istotne jest tutaj stwierdzenie aktywnie śledzić, gdyż pomimo ustawienia wszystkich wymaganych elementów, jeżeli nasza aplikacja nie będzie pobierać informacji na temat lokalizacji, wówczas nie będziemy mogli uruchomić tej aplikacji w tle, a właściwie rzecz ujmując, pozostawić ją przy życiu wówczas, gdy użytkownik wyłączy ją przyciskiem Start. Z tym zagadnieniem są związane dwa elementy. Pierwszy z nich jest to nowe zdarzenie, które możemy przypisać do naszej aplikacji i jest to Application Running in Background. Pozwala ono wykryć moment, w którym nasza aplikacja przestanie być tą aplikacją główną uruchomioną na urządzeniu i przełączy się w tryb działania w tle. Jest to o tyle istotne, że nasza aplikacja powinna ograniczyć do minimum wszystkie elementy związane z odświeżaniem interfejsu użytkownika i tych elementów, których użytkownik nie będzie w stanie zauważyć w kontekście działania naszej aplikacji, po to, żeby oszczędzić zasoby dostępne dla naszej aplikacji, ale jednocześnie, żeby zachować możliwości, które są oczekiwane od tej aplikacji, czyli żebyśmy mogli dalej śledzić to, co się dzieje z lokalizacją naszego urządzenia. Druga zmiana, która jest związana z aplikacją, jest to wpis w pliku WMAP Manifest. Okazuje się jednak, że nie można go dodać zwyczajnie przy pomocy okienka graficznego. Trzeba w tym celu wyedytować ten plik ręcznie i dodać zaznaczony na czerwono fragment związany z background execution. Location tracking jest to po prostu nazwa, której musimy użyć. Nie jest ona związana ani z nazwą aplikacji, ani z niczym innym. Jest to po prostu stała znakowa, która musi się tam znaleźć. W tak przygotowanej aplikacji pozostałe elementy są tak naprawdę te same. Warto pamiętać oczywiście o tym, żeby zapisać gdzieś stan aplikacji, czy działa ona w tle, czy działa ona na głównym ekranie. Przejdźmy zatem do dema przygotowanego na drugą część. Tak jak wspomniałem, w pliku WMAP Manifest musimy wyedytować jeden fragment. W tym celu wybieramy opcję View Code. Jeżeli mieliśmy wcześniej otworzone okno graficzne do manifestu, wówczas musimy je zamknąć i widzimy fragment związany z taskiem. Default task name, podkreśnik default, był to wcześniejszy wpis, my go nie ruszamy w żaden sposób, jedyne co, to dopisujemy w jego wnętrzu informacje na temat execution type location tracking. Tak jak wspomniałem, w pliku app.xaml oraz app.xaml.cs musimy dodać informacje na temat zdarzenia running in background. Jak widzimy, dodałem tutaj odpowiednią informację do Phone Application Service i jeżeli przejdziemy do implementacji tego zdarzenia, widzimy ustawienie flagi is running in background na true. W każdym innym zdarzeniu odpowiedzialnym za cykl życia aplikacji wartość ta jest ustawiana na false. Oczywiście jest to wartość statyczna, publiczna, dostępna w całej naszej aplikacji, ale oczywiście ustawiana tylko i wyłącznie w ramach tego fragmentu kodu. Przejdźmy zatem do pliku z naszą formatką, w którym to zaimplementowałem alternatywną obsługę zdarzenia position changed, która w tym momencie wykorzystuje informacje na temat działania aplikacji w tle lub też na pierwszym planie. Jak widzimy, za każdym razem, gdy przyjdzie informacja o zmianie naszej pozycji na mapie, wówczas sprawdzamy. Jeżeli nasza aplikacja nie działa w tle, wówczas wyświetlamy informacje na dwóch istniejących na ekranie polach tekstowych przy pomocy informacji, którą uzyskujemy, czyli przy pomocy ARCS Position Coordinate. Jeżeli nasza aplikacja działa w tle, możemy wyświetlić tą informację w zupełnie inny sposób. Jeden z przykładów jest to wyświetlenie kafelka. Drugi z tych przykładów jest to wyświetlenie notyfikacji typu toast. Ja może odkomentuję jeden i drugi przykład. Warto pamiętać, że w przypadku update tile musimy mieć przypięty kafelek na ekranie głównym. Ja to zrobiłem wcześniej i widać na samym dole mamy kafelek z naszą aplikacją. Natomiast do wyświetlenia toasta nie potrzebujemy nic, jedynie informacji o tym, co chcemy wyświetlić. W naszym przypadku będą to oczywiście koordynaty, długość i szerokość geograficzna. Uruchommy zatem naszą aplikację i w tym momencie możemy zaobserwować, że włączona aplikacja po wciśnięciu przycisku Track Location inicjalizuje Watchera. Tutaj możemy jeszcze w międzyczasie wyczyścić wszystkie pola związane z lokalizacją. Klikamy jakąś lokalizację. OK, pierwsza lokalizacja. Przechodzimy do następnej. Widzimy, że pola tekstowe się zmieniają. Jeżeli wyłączymy aplikację przy pomocy przycisku Start, wówczas nasza aplikacja obsługuje zdarzenie Application Running in Background. W tym zdarzeniu oznaczamy flagą is running in background wartość true, dzięki czemu dalej będziemy mogli rozpoznać, co się tak naprawdę dzieje z naszą aplikacją. Kliknijmy zatem inną lokalizację, niech to będzie Warszawa. Wybieramy przycisk i teraz uzyskujemy informacje zarówno w toście, jak i w kafelku, który widać na dole. Co więcej, jeżeli wybierzemy jeszcze jakąś inną lokalizację, na przykład przenieśmy się do Krakowa, okay, wówczas ponownie dostajemy informacje przy pomocy toasta oraz jednocześnie jest zmieniony kafelek na naszym ekranie. Co więcej, możemy oczywiście wrócić ponownie do naszej aplikacji. Ona cały czas śledzi położenie, które jest dostępne przy pomocy GPS-a. Sytuacja ta jest o tyle wyjątkowa, że normalnie nie ma możliwości stworzenia aplikacji, która jednocześnie będzie działała z jakąś inną aplikacją. W związku z tym jest to pewnego rodzaju backdoor, który pozwala stworzyć dość specyficzne i niemożliwe do tej pory scenariusze. Jak na razie w procesie certyfikacji nie ma żadnych informacji ani wytycznych dotyczących tego, co możemy, a czego nie możemy w takiej sytuacji zrobić. Podsumowując, w systemie Windows Phone 8 oraz w SDK, które zostało do niego dołączone, pojawiły się nowe możliwości związane z lokalizacją. Główną z tych nowości jest zmiana klas, których musimy korzystać w momencie pobierania danych. W tym momencie korzystamy z geolokatora. Dodatkowo, jeżeli odpowiednio skonfigurujemy naszą aplikację, mamy możliwość skorzystania z aplikacji, która działa w tle i nie jest to działanie tak, jak to było w przypadku background tasków, które to uruchamiają się co jakiś czas i nie mamy pewności, że będą działać. Zapraszam do strony MSDN, na których jest informacja dotycząca poruszanych dzisiaj tematów. Zapraszam również na portal codeguru.pl, na którym będziecie mogli znaleźć informacje na bieżąco dotyczące tego kursu oraz na mojego bloga, na którym również będą się pokazywać takie informacje. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z naszej serii.